Ewangelia według świętego Mateusza, 6 rozdział, przeczytam pierwsze 6 wierszy. Patrzcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy ci za te słowa twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy ci za pouczenie, mądrość i życie w nim zawarte. Prosimy cię o to, abyś oświecił nasze serca światłem twojego ducha, abyśmy pojęli to, co czytamy, abyśmy stali się jeszcze lepszymi naśladowcami twojego Syna. W jego imieniu prosimy cię. Amen. W Aleksandrii, Aleksandria leżała na brzegu Morza Śródziemnego w starożytnym Egipcie. W Aleksandrii w czasach Ptolemeuszów. Ptolemeusze byli kim? Ptolemeusz, pierwszy Ptolemeusz był jednym z generałów Aleksandra Wielkiego, czyli Aleksandra Macedońskiego, który po rozpadku Imperium Aleksandra zdobył właśnie te tereny, dzisiejszy Egipt, Izrael, chwilami aż nawet południe współczesnej Turcji okupował, zajmował. W każdym razie w czasach Ptolemeuszów w Aleksandrii wymyślono tabele gramatyczne, a dokładnie tabele koniugacji. Widzicie, jak będziecie mieli takie pytania na egzaminie maturalnym, to teraz powiecie. Chociaż w polskim internecie nie ma tej informacji, także nie wiem, czy wam to pomoże. W każdym razie wszyscy znacie te tabele gramatyczne, dokładnie tabele koniugacji, które mówią wam, jak się odmienia co? Co się odmienia? Koniugacja to jest odmiana czego? Czasowniku. Dokładnie. Oczywiście są to bardzo przydatne tabele do nauki języka ojczystego, także do języków obcych. Wszyscy je znacie. Ja jem, ty jesz, on, ona, ono je, my jemy, wy jecie, oni jedzą. I tak to też można przez czas odmieniać. Niewątpliwie tabele aleksandryjskie przydają się do celu, dla którego zostały stworzone. Jednak, jak zauważył przedwojenny wykładowca naszego uniwersytetu, Eugen Rosenstock-Hissy, nie są też z sobą bardzo wielkie, przeogromne zagrożenie i tak naprawdę wszyscy zostaliśmy zwiedzeni przez tabele aleksandryjskie. Chodzi mianowicie o to, że co prawda uczą nas one języka w sposób bardzo uporządkowany, ale czynią to też w sposób abstrakcyjny. Przede wszystkim jednak uczą one języka w sposób bardzo egocentryczny. Dlaczego? No bo ja pojawia się w nich na pierwszym miejscu. Nie? Zaczynamy naukę języka od ja. To z kolei prowadzi nas do kogo? Przeskoczymy o parę wieków i skoczymy do Kartezjusza, tak? Który powiedział, ja myślę, więc jestem. Dla niego samoświadomość, świadomość własnego istnienia, była oczywiście początkiem, punktem wyjścia. Nie tylko do stwierdzenia, że cokolwiek istnieje, ale również do tak zwanego obiektywnego poznania świata. Rosenstock-Hissy zwraca uwagę na to, i jeśli interesowaliście się kiedyś filozofią, między innymi żydowską filozofią, na pewno czytaliście Martina Bubera i to, co on ma do powiedzenia na temat ja i ty. Nie wiem, kto od kogo to zgapił, czy Rosenstock od Bubera, czy Buber od Rosenstocka. Oni dwaj się dość dobrze znali. W każdym razie Rosenstock-Hissy zwraca uwagę na to, że w życiu i w mowie ty zawsze przychodzi pierwsze. Ty, doświadczenie drugiej osoby, zawsze jest wcześniejsze, uprzednie do doświadczenia swojej własnej egzystencji, swojego własnego istnienia. Zanim nauczyliśmy się mówić ja, Zanim w ogóle zaczęliśmy kojarzyć to, że gdy rodzice mówią Dawid, to chodzi im o Dawida. Jak mówią Bogumił, to chodzi im o mnie. Zanim nauczyliśmy się rozpoznawiać swoje odbicie w lustrze, ci, co mieli małe dzieci, ci, co nie mieli małych dzieci, to chyba tego jeszcze już nie pamiętają, ale ci, co mieli kiedyś małe dzieci, to wiedzą, że dziecko na początku w ogóle nie poznaje siebie w lustrze. Nie rozpoznaje tatę, rozpoznaje mamę, ale siebie nie za bardzo. Potrzebny jest czas, potrzebne jest doświadczenie, by w ogóle uświadomić sobie, że ja to ja, nie? Że ja istnieję, że jestem jakąś osobną jednostką, która w pewnym sensie żyje w oderwaniu od innych, żyje swoim własnym życiem. W każdym razie zawsze w naszym życiu najpierw jest jakieś ty albo wy, zawsze jest ktoś inny, zawsze są inni ludzie, którzy przemawiają do nas, którzy mówią nam, co mamy robić i które uczą nas po prostu świata. Dokładnie tego rodzice robią. Kartezjusz w swoim słynnym eseju, czy też rozprawie o metodzie, wyraża żal z powodu tego, że niestety ani on, ani żaden człowiek nie jest w stanie poznawać świata w sposób neutralny, w sposób nieuprzedzony, dlatego że kiedy rodzi się w nas świadomość naszego własnego istnienia, naszej własnej odrębności, to już jesteśmy zaprogramowani, już jesteśmy obciążeniem, bagażem różnego rodzaju przedmiot, moglibyśmy powiedzieć, które dziedziczymy po naszych rodzicach, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, których się nauczyliśmy od innych ludzi. W gruncie rzeczy człowiek nie jest w stanie zrzucić tego nigdy z siebie i poznawać w sposób, który Kartezjusz nazwał czystym, czyli obiektywnym. Być może, wydaje mi się, że tak, rodząc to opisy ma rację, iż to między innymi tabele aleksandryjskie albo przyczyniły się do tego, albo po prostu wyraziły to, co wszyscy tak naprawdę czuliśmy. Przyczyniły się do tego, że postawiliśmy siebie, samego siebie w centrum świata i sami uczyniliśmy z siebie punkt odniesienia do całej reszty. Eugen Rosenstock-Huessy stwierdza, że oczywiście świadomość własnego istnienia, świadomość własnej odrębności sama w sobie nie musi być zła. Z jednej strony wszyscy jesteśmy ludźmi, ale z drugiej strony każdy z nas posiada swoją własną osobowość. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest człowiekiem. Także w pojedynkę. Sama świadomość jest zła albo staje się zła, kiedy prowadzi właśnie do egoizmu, czy też do egocentryzmu, tudzież do egotyzmu. Mamy różne stopnie skupienia własnej uwagi na samym sobie. Wtedy, kiedy ja zaczyna dominować nad ty, wtedy, kiedy ja, dokładnie tak jak to znajdujemy w tabelach koniugacji, ustawiamy na pierwszym miejscu. Zaczynamy od ja i ja wszystko podporządkowujemy. Kiedy ja w gruncie rzeczy zaczyna ignorować ty, kiedy zaczynamy ignorować rolę innych osób w naszym życiu, kiedy umniejszamy rolę i znaczenie innych osób w naszym życiu, kiedy nasze własne ambicje w końcu stają się nadrzędnym celem i miarą sukcesu. Dzisiaj bardzo dużo się mówi na temat sukcesu i sukces niestety definiuje się w bardzo egoistyczny sposób jako realizację własnych ambicji, jako samorealizację. Jak często słyszeliście o ludziach, którzy mówili, a chcę się zrealizować w tym życiu, nie? Chcę wydobyć z siebie cały potencjał, który we mnie tkwi i temu podporządkowujemy nasze życie. Nie? Już nie ty, już nie bliźni, już nie służba drugiemu i już nie inni ludzie, którym, gdybym był szczery, musiałbym przyznać, że zawdzięczam to, kim jestem i jaki jestem. Albo ignorujemy, albo umniejszamy rolę i znaczenie innych osób w naszym życiu. A jeśli już przyznajemy, że ludzie, inni ludzie są potrzebni w naszym życiu, to tylko po to, aby mieć publiczność, która by nas podziwiała, tudzież użalała się nad nami. Nie? W gruncie rzeczy o to samo chodzi. Tak jakby ja rzeczywiście mogło zaistnieć bez żadnego ty. Nie? Tak jakby którykolwiek z nas mógł się pojawić na tym świecie bez naszych rodziców na przykład. Nie? A także całego mnóstwa innych osób. Tak jakbyśmy mogli być chrześcijanami, stać się chrześcijanami sami z siebie, bez Kościoła i bez Chrystusa, bez apostołów i tak dalej, i tak dalej. Choć nikt tego niezbicie nie udowodnił, to wydaje mi się, że jest bardzo ścisły związek między tabelami aleksandryjskimi, tabelami koniugacji, a kazaniem na górze, a zwłaszcza szóstym rozdziałem kazania na górze. W kazaniu na górze Jezus Chrystus uczy nas gramatyki chrześcijańskiego życia. Pokazuje nam, jak ma wyglądać nasze życie i w związku z tym, jak ma wyglądać nasza mowa, jak mamy mówić, jak mamy myśleć o języku. W końcu on jest słowem, a nawet więcej niż słowem. Pamiętacie, że greckie słowo logos to nie oznacza tylko słowo, ale oznacza pewien komunikat, pewne przesłanie. Moglibyśmy je przetłumaczyć też jako pouczenie albo kazanie. Nic więc dziwnego, że logos, boski logos uczy nas, małych logosów, tego jak mamy żyć, przede wszystkim jak jest nasze miejsce w boskiej tablicy koniugacji, a nie w greckiej tablicy koniugacji. Tam w kazaniu na górze Jezus Chrystus mówi nam, że ja nigdy nie pojawię się na pierwszym miejscu. Ja nigdy nie jest pierwsze. Ja zawsze przychodzi później. Zawsze jest owocem jakiegoś ty, działania drugiej osoby. I zobaczcie, w gruncie rzeczy właśnie na tym polega Ewangelia. To głosimy, kiedy mówimy Ewangelią, kiedy mówimy o łasce. Łaska z jednej strony jest czymś, co przychodzi z zewnątrz do nas, nigdy nie jest czymś, co my sami zdobywamy albo wypracowujemy. Zawsze jest owocem działania jakiejś innej osoby. Ponadto jest to niezasłużony dar. My w niczym, w żaden sposób nie sprowokowaliśmy, czy też nie pobudziliśmy Boga do tego, aby okazał nam łaskę. Z drugiej strony łaska zawsze inicjuje nowe życie. Nie byłoby nas, jako chrześcijan, nie posiadalibyśmy nowego życia w Jezusie Chrystusie, gdyby On wcześniej nie pojawił się w naszym życiu i nie zaczął działać w naszym życiu. Tą drugą osobą jest zatem w pierwszej kolejności Bóg. Nie byłoby świata, gdyby nie Bóg. Nie byłoby człowieka, gdyby nie Bóg. Ale też tą drugą osobą są w naszym życiu oczywiście rodzice. Tą drugą osobą są nasi nauczyciele. Tą drugą osobą są ci, którzy jako pierwsi zwiastowali nam Ewangelię. Tą drugą osobą był też Adam. Nie? I przede wszystkim tą drugą osobą jest nowy Adam, Jezus Chrystus. I w gruncie rzeczy na tym polega nawrócenie. Nie na jakimś, na jakiejś przemianie, na przemianie jakiejś abstrakcyjnej natury pojmowanej, ludzkiej, pojmowanej na grecki sposób. Nie na zmianie genomu naszego, ale na zmianie ty, które do nas przemawia i które nas kształtuje. Innymi słowy, na przeniesieniu nas z jednej rodziny, z rodziny pierwszego, upadłego Adama, do innej rodziny, do rodziny nowego Adama, Chrystusa. Znajdujemy się teraz w innym kręgu społecznym, w innym kręgu kulturowym, w którym uczymy się na nowo żyć. A w jaki sposób uczymy się na nowo żyć? Przede wszystkim słuchając słowa, które do nas jest kierowane, czy to przez bezpośrednio przez Pismo Święte, czy też przez tych, których Bóg powołał do wykładania i głoszenia Słowa Bożego. W czasach Jezusa duch tablic aleksandryjskich objawiał się między innymi w wyniosłości i próżności, która jest oczywiście owocem egocentryzmu. Nie? I to nie powinno nas dziwić, bo jeśli postawimy w naszym języku ja na pierwszym miejscu, to oczywiście postawimy ja, czyli każdy samego siebie na pierwszym miejscu. Ja jestem najważniejszy. W związku z tym wszyscy powinni ku mnie spoglądać. Wszystko powinno być mi podporządkowane. Nie? Moje plany, moje marzenia, moje wnioski, moje rozumowanie, nawet oderwane od rozumowania innych ludzi, jest najważniejsze. Nie? To, jak ja postrzegam świat, to jak ja odbieram zachowanie innych ludzi, jest miarą wszystkiego. Ktoś mnie skrzywdził, to znaczy, że jest złym człowiekiem. Nie tylko to jednak. Dlatego, że każdy z nas szuka chwały. Nie? Każdy z nas chce, żeby ludzie go podziwiali, a przynajmniej, żeby go żałowali. Nie? Jeśli już nie mamy się czym pochwalić, to przynajmniej chwalimy się naszym cierpieniem. Epatujemy naszym cierpieniem po to, żeby ludzie zwrócili swoją uwagę ku nam. Po to, żebyśmy znaleźli się w centrum uwagi. Po to, aby ludzie mówili o nas. Przynajmniej z żalem, jeśli nie z podziwem. Pamiętacie, co Rich Bledsoe powtarza w kółko, nie? Że w gruncie rzeczy próżność w dzisiejszych czasach w ten sposób się przejawia. Ponieważ jesteśmy leniwi, mało kto ma się czym pochwalić. Nie? Ale każdy z nas jest w stanie znaleźć jakiś ból w swoim życiu i wyeksponować go tak bardzo, żeby znaleźć się w centrum uwagi. To jest w gruncie rzeczy też przyjawem tego, co nazywam postmodernizmem, ale więcej na ten temat na obozie rodzinnym, na który nie ma już miejsc niestety, ale można przyjechać z namiotem. Dla człowieka próżnego, skoncentrowanego na sobie, zadufanego w sobie, oczywiście nic nie jest ważniejsze niż uwaga innych ludzi. W gruncie rzeczy niż własna reputacja, opinia, jaką mają o nim inni ludzie. Człowiek próżny kocha swoją własną sprawiedliwość i doskonałość lub chociażby wyjątkowość. I nieważne, czy chcemy być gwiazdą mediów, czy też po prostu obnosimy się z własną skromnością. To jest chyba częściej spotykane wśród chrześcijan. Bardzo lubimy udawać ludzi skromnych. Jak ktoś nas zaprasza, ktoś mówi, siądźcie z przodu, tu jest miejsce, nie udawajcie, że jesteście tacy skromni, musicie siedzieć na ostatnim rzędzie, a mówimy, nie, bo pewnie przyjdzie ktoś ważniejszy ode mnie. Często to też jest wyrazem próżności, chyba częściej niż prawdziwej skromności. Człowiek próżny kocha swoją własną sprawiedliwość lub chociażby wyjątkowość. W obu przypadkach chodzi o to, byśmy znaleźli się w centrum uwagi. Byśmy usłyszeli choć kilka pochlebnych słów, albo przynajmniej choć kilka życzliwych słów. A może po to, aby poczuć się trochę lepszym, wyjątkowym w stosunku do innych. Przy czym osoba próżna i szukająca cudzej uwagi tak naprawdę nie zabiega o rzetelną ocenę siebie, swoich czynów, swoich słów, lecz tylko o uznanie siebie. W gruncie rzeczy chodzi nam o to, aby na nas ktoś przynajmniej przez chwilę zwrócił uwagę. Problemem takiego człowieka, człowieka próżnego, nie jest to, że jest nieszczery. Ludzie próżni są jak najbardziej szczerzy. Problemem takiego człowieka jest to, że szczerze pragnie uwagi innych ludzi. Szczerze pragnie własnej chwały. Cokolwiek czyni, ma jeden cel, a mianowicie udowodnienie światu, że jest człowiekiem, na którego warto zwrócić uwagę z tego czy z innego powodu. Niektórzy, co bardziej ambitni w swojej próżności, chcą udowodnić światu, że są niezastąpieni. Nie? Ale zwykle, ponieważ jesteśmy leniwi, wystarcza nam odrobina uwagi spowodowana na przykład nieszczęściem, które nas spotkało. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy zajęli jednak, nie? Szczególne miejsce, centralne miejsce w historii tego świata. Jezus wskazuje na trzy jak najbardziej dobre i godne pochwały uczynki, które jednak stają się złe, gdy są wyrazem próżności, gdy czynimy je na pokaz. Po pierwsze to jest jałmużna, po drugie modlitwa, po trzecie post. Jezus żadnej z tych rzeczy nie kwestionuje, przeciwnie mówi, róbcie to, ale róbcie to we właściwy sposób, nie pokaz, nie powodowani próżnością, nie szukając własnej chwały, uznania w oczach ludzi, ale szukając chwały Boga Ojca. Wszystko czynicie na Jego chwałę. Wszystko czyńcie tak, aby ludzie widząc was mieli powód do tego, by chwalić Boga. Nie chwalić was, ale chwalić Boga. Jeśli tak będzie to się stanie, jeśli tak to będzie wyglądać w waszym życiu, to oczywiście Ojciec nie zapomni tego dobrego, co żeście zrobili, ale wynagrodzi was za to. Tu oczywiście warto powiedzieć kilka słów na temat tego, co zdaniem niektórych jest sprzeczne w kazaniu na górze. Piąty i szósty rozdział zdają się sobie przeczyć. Dlatego, że w piątym rozdziale Jezus stwierdza, niech wasza sprawiedliwość, niech wasze dobre uczynki będą widoczne przed ludźmi. Mówi o świecy postawionej na górze, na szczycie, której nikt nie ukrywa, ponieważ jej rolą jest to, aby świecić i zwracać uwagę ludzi na siebie. Może nie tak bardzo na siebie samą, nie? Ale raczej rozświetlać mroki, w których żyjemy. I podobna jest również nasza rola. My, będąc świecami, nie mamy zwracać uwagę ludzi na samych siebie, ale raczej rozświetlać mroki, które są wokół nas. Mamy zwracać uwagę ludzi na Boga, na Jego dobroć i sprawiedliwość. Tak, aby ludzie nie nas chwalili, ale chwalili Boga. A zatem, moim zdaniem, sprzeczności tu nie ma żadnej. Raczej chodzi o to, o czyją chwałę nam chodzi. Czy o naszą własną chwałę, czy o to, żeby ludzie nas chwalili, czy o chwałę Boga. O to, żeby ludzie chwalili Boga, patrząc na nasze dobre życie, patrząc na to, w jaki sposób Bóg nam błogosławi. A zatem jałmużna, modlitwa, post. Nie będę omawiał tych trzech po kolei. Prawdopodobnie więcej w następnym kazaniu powiem na temat samej modlitwy. Jałmużna była obowiązkiem każdego Izraelity. Tylko kilka słów na temat tych trzech uczynków, pobożnych uczynków. Jeszcze jedna uwaga. W pierwszym wierszu z tego rozdziału czytaliśmy: baczcie, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Dosłownie tak z grecki mówi tutaj o sprawiedliwości. Baczcie, abyście sprawiedliwości waszej nie wynosili przed ludźmi. Wiele tłumaczeń tłumaczy to, przekłada to jako pobożność, ale w gruncie rzeczy chodzi tutaj o sprawiedliwość. Są to dobre, sprawiedliwe, pobożne uczynki, które mamy wykonywać, które mamy pełnić. Bóg wzywa nas do nich od początku do końca. Obowiązkiem każdego Izraelity było wspieranie potrzebujących, biednych. Jednym z przepisów, który to regulował, był przepis dotyczący tego, w jaki sposób mamy zbierać plony z naszego pola. Nie mamy być zbyt skrupulatni po to, by wyczyścić do końca nasze pole czy też nasz sad, ale jak coś zostanie, no to już nie zawracajmy jeszcze raz traktorem, żeby ściąć jeszcze te dodatkowe pół metra zboża, ale zostawmy to dla biednych ludzi, nie? Którzy przyjdą, zbiorą to i będą mieli przynajmniej co do garka włożyć. Paweł też wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy pomagali potrzebującym. Mówi, że mamy modlić się o to, aby w naszym kraju panował pokój i sprawiedliwość, byśmy mogli uczciwie pracować, zarabiać, by mieć pieniądze po to, żeby wspierać potrzebujących. Z drugiej strony stwierdza, że chciwość jest bałwochwalstwem i żaden chciwiec nie odziedziczy Królestwa Bożego. To samo można powiedzieć o modlitwie. Jest z jednej strony naszym obowiązkiem, z drugiej strony przywilejem chrześcijanina, który z jednej strony ma za wszystko dziękować Bogu, z drugiej strony ma wszystko we wszystkim zdawać się na Boga. To samo można powiedzieć o poście. Post też sobie, dokładne mówienie postu zostawimy na później, ale z jednej strony to było przykazanie, był jeden dzień w roku, w którym wszyscy mieli pościć, ale z drugiej strony był to też przywilej. Także w Nowym Testamencie czytamy o poście, które często jest połączone z modlitwą, w szczególnie ważnych sprawach, sytuacjach. W każdym razie do tego wszystkiego jesteśmy zachęceni. Jezus nie mówi, nie róbcie tych rzeczy. I znów mamy tutaj do czynienia z pewną figurą retoryczną, zwaną hiperbolą. Jezus przerysowuje nieco ten obraz, tak jak wcześniej przerysował obraz odciętej ręki, która nas gorszyła, czy też wyłupanego oka, po to, żeby zwrócić naszą uwagę na sedno problemu, a mianowicie na to, na czyją chwałę mamy to wszystko czynić, ze względu na co mamy to wszystko czynić. Ostro jednak Jezus potępia czynienie dobrych rzeczy na pokaz, po to, aby ludzie mieli o nas dobre mniemanie. Możemy czynić dobre rzeczy na pokaz z dwóch powodów. Nie? Albo z jednej strony, żeby ukryć swoje prawdziwe ja, wtedy jesteśmy hipokrytami. Albo z drugiej strony, aby pochwalić się tym, co dobre w nas. Wtedy jesteśmy ludźmi różnymi. Człowiek próżny to człowiek świadom dobra, które czyni. Nie? To może odróżnia go od hipokryty. Człowiek próżny to człowiek świadom dobra, które czyni i którym chce pochwalić się przed innymi ludźmi. To człowiek, któremu nie wystarcza zapłata od Ojca, świadomość tego, że Bóg widzi i Bóg wynagrodzi, więc zabiega o zapłatę od ludzi. Taki człowiek nie chce jednak przyjąć do wiadomości, że zapłata, którą otrzymuje od ludzi bezpośrednio, pozbawia go zapłaty od Ojca. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy gardzić pochwałą, czy też zapłatą, jaką otrzymujemy od innych ludzi. Jezus i Paweł wyraźnie stwierdzają, idąc za Mojżeszem, że robotnik jest godzien zapłaty swojej. Jeśli ktoś otrzymuje zapłatę za dobrze wykonaną pracę, nie ma w tym nic złego. Złe byłoby to, gdyby tej zapłaty nie otrzymał. Chodzi znów o to, co jest naszym najwyższym celem. O co przede wszystkim mamy zabiegać. I myślę, że bardzo często zapłata od Ojca zawiera w sobie również zapłatę, którą otrzymujemy od ludzi. Na przykład ludzką wdzięczność. Chrześcijańska pobożność, chrześcijanin nie powinien gardzić ludzką wdzięcznością ani prawdziwym uznaniem, które otrzymuje od ludzi. Nie powinniśmy jej jednak mylić z grecką nauką na temat cnót. w myśl których mamy czynić dobro dla samego dobra. Bardzo często to słyszeliście, nie? Że najlepsi ludzie to tacy prawdziwi altruiści, czyli ci, którzy czynią dobra dla samego dobra. Nie, jaki problem jest z tym stwierdzeniem? Po pierwsze, że nikt z nas taki nie jest. Nigdy tacy nie będziemy. Chrystus taki nie był. Nie? A po drugie, czym jest dobro? Nie? Takiej sytuacji. Oczywiście znów Grecy bardzo lubili, zwłaszcza późniejsi Grecy, mówić w kategoriach abstrakcyjnych, które tak naprawdę niczego nie wyjaśniały, dlatego że brakowało im jakiegokolwiek punktu odniesienia. Dobro nie jest bowiem żadną abstrakcyjną wielkością, żadnym zbiorem zasad moralnych, a cnota nie jest bezcielesną ideą. Dobro to Bóg, Bóg to dobro, a cnota to Chrystus. Mamy więc czynić dobro na chwałę Boga, a cnotliwe życie to nic innego jak naśladowanie Chrystusa. I ono oczywiście wiąże się z nagrodami, które Bóg obiecuje nam w swoim życiu. I te nagrody są dla nas bardzo ważne, dlatego że one powinny być dla nas uzasadnieniem, motywacją dla naszego dobrego postępowania. To właśnie nadzieja pełni Królestwa Bożego jest tym, co jako jedyne może nas zmotywować do tego, abyśmy do końca życia wytrwali w czynieniu dobra, w sprawiedliwym postępowaniu. Ludzie altruistyczni bardzo często zniechęcają się do tego, co robią. Ludzie, którzy mówią, że robią dobro, czynią dobro dla samego dobra, prędzej czy później są ludźmi, którzy są kompletnie zdołowani, popadają w depresję, są zniechęceni, mówią, że to po prostu nie ma sensu. No bo co ma wyniknąć z tego, co ja robię? Ewangelia mówi nam coś innego, nie? Właśnie nadzieja nagrody motywuje nas do tego, abyśmy postępowali tu, w tym życiu, sprawiedliwie, nawet w obliczu wszelkich przeszkód, z jakimi się spotykamy. Niektóre grzechy są oczywiste. To już podsumowujemy. Zaczynamy podsumowywać. Niektóre rzeczy są oczywiste. Morderstwo, cudzołóstwo, fałszywe oskarżenia, kradzież. Mówi o nich Mojżesz w Dekalogu. W kazaniu na górze Jezus wskazał nam postawę, która sprzyja tym grzechom. Na obozie będziemy mówić o 7 grzechach głównych, ale jak pewnie pamiętacie, żaden z tych grzechów nie jest jakimś grzesznym czynem. Nie? Wszystkie z 7 grzechów głównych są czym? Są pewną postawą, nie? Są pewną skłonnością, z której dopiero wyłaniają się konkretne złe uczynki. I bardzo często też, my nie stosujemy tego wyznania wiary, ale kto z was wychował się w jakimś innym liturgicznym kościele, to pewnie pamięta, że grzech to nie jest tylko czyn, albo też słowo. Grzech to bardzo często jest co? Zaniedbanie na przykład. Niezrobienie czegoś. Albo złe nastawienie. W każdym razie w kazaniu na górze Jezus pogłębia to, co wcześniej mówił nam Mojżesz już w Dekalogu. Zwraca nam uwagę na pewne postawy, ale też zwraca nam uwagę na pewne nastawienie serca, z którego może wyrosnąć coś złego, konkretny grzeszny czyn, konkretny grzeszny akt. Tu w 6 rozdziale Jezus mówi nam o grzesznych uczynkach, które wynikają ze złych motywacji. Grzesznych uczynkach, które same w sobie być może są dobre, ale ponieważ wynikają ze złych, z grzesznych motywacji, których celem jest coś złego, dlatego też są same w sobie złe. Myślę, że powinniśmy szczególną uwagę zwracać na kazanie na górze, właśnie dlatego, że no, mordercą raczej nikt z nas nie zostanie. Mam nadzieję. Złodziejem, to już gorzej, nie? Z tym fałszywe oskarżenia. No ale w gruncie rzeczy nie mamy problemu na co dzień z tymi grzesznymi czynami. Jednak jako ludzie pobożni, jako ludzie sprawiedliwi, bardzo często lubimy się obnosić z naszą pobożnością. Dokładnie tak, jak to czynili faryzeuszy, o których tutaj czytamy. Jałmużna, post i modlitwa to dobre rzeczy. I nie przeciw nim Jezus tu występuje. Nazywa je sprawiedliwością. Zwraca jednak uwagę na to, że dobre uczynki mogą się wiązać ze złymi motywami lub służyć złym celom. Konkretnie mówi Jezus tutaj o czynieniu dobra na własną chwałę. Tu znów wracamy do tabel aleksandryjskich, które mogą sprawić wrażenie, że znów, nie, ponieważ wszystko zaczyna się od ja, mogą sprawić wrażenie, mogą nauczyć nas również tego, że to ja sam otaczam siebie chwałą, że to ja sam poznaję świat, że to ja sam definiuję, co jest dobre, a co złe. Tak jednak nie jest. Otoczyć nas chwałą może tylko Bóg, tak jak zrodzić nas mogła tylko nasza matka. Bóg czyni to wtedy, Bóg otacza nas swoją chwałą wtedy, kiedy czynimy dobro na Jego chwałę. Bardzo prosty schemat, który niestety bardzo często zarzucamy. Nikt z nas nie jest tym, co Anglicy, Amerykanie nazywają self-made man, czyli człowiek, który sam siebie wykreował. Człowiek, który, mówiąc w kategoriach chrześcijańskich, sam siebie zbawił. Bez innych ludzi bylibyśmy, nie tylko nie byłoby nas na tym świecie, a bez Boga nadal żylibyśmy w niewoli diabła. Gdyby nie było jakiegoś ty, które pojawiło się w naszym życiu, zainicjowało coś nowego w naszym życiu, nadal bylibyśmy tacy jak wcześniej. Bylibyśmy w niewoli diabła. I tu na koniec film. Lubicie filmy oglądać. Na pewno wszyscy oglądaliście Adwokata Diabła. Ja myślę, że to jest... Oczywiście są lepsze filmy. Ale myślę, że to jest taki film, który jest dość dobrym studium właśnie próżności. Nie? Tego, w jaki sposób, czy to dobre pragnienia, jak w przypadku żony Kevina, pamiętacie, czego ona pragnęła? Za wszelką cenę pragnęła mieć dziecko. Nie? Niestety, ze względu na te swoje dobre i uzasadnione pragnienia, dała się zwieść, usidlić diabłu. Kevin był dobry w tym, co robił. Był wybitnym, wyśmienitym adwokatem. I właśnie dlatego dał się zwieść diabłu. Dlatego, że chciał być dobry. Dlatego, że chciał, żeby ludzie rozpoznali to, co w nim było dobrego. Główna postać, Kevin, chyba Lomax się nazywał, jest ambitnym adwokatem, który za wszelką cenę chce zawsze wygrywać. Chce być najlepszy. Znów my, jako chrześcijanie, często reagujemy na grzech próżności, odpowiadając fałszywą skromnością, nie mówiąc, że jako chrześcijanie powinniśmy pozbyć się wszelkich ambicji i że na niczym tak naprawdę nie powinno nam zależeć. Nie? To również jest błędne myślenie, to również nie ma nic wspólnego z Ewangelią, ale jest kolejnym demonicznym pomysłem, nie? Że na niczym nam nie powinno zależeć i o nic nie powinniśmy dbać, jako chrześcijanie. Bóg tak będzie chciał, uczyni w naszym życiu cokolwiek będzie chciał. I tyle. Nie? To nie jest właściwa odpowiedź na grzech próżności. W każdym razie Kevin jest uzdolnionym, dobrym, ambitnym adwokatem. Diabeł wykorzystuje to i usidla Kevina w zamian za sukces, jaki mu zapewnia. Kevin jest najlepszy, wszyscy go podziwiają, czują przed nim respekt. Co jest jednak ceną za sukces? Oczywiście jego własna dusza, to nawiązanie do Fausta. W filmie dość często pojawia się też pewien rekwizyt, który bardzo często jest właśnie symbolem próżności. Wiecie, o czym mówię? Albo o czym myślę? Jaki rekwizyt jest symbolem próżności? Lustereczko. Jak to szło? Powiedz przecie, kto jest jaki? Najfajniejszy na świecie, nie? Albo przynajmniej najfajniejszy w tym pokoju. W tym filmie bardzo często pojawia się lustro. Różni ludzie przeglądają się w lustrze i podziwiają się. Nie? My też przeglądamy się w lustrze i mówimy, o nie, jaki ten gość jest żałosny. Ale widzicie, to też jest pewna odmiana próżności. Nie? Dlaczego? No bo znów, ja chcę być taki, żeby ludzie patrząc na mnie, ale żebym sam patrząc na siebie był z siebie zadowolony. Różni ludzie przeglądają się w lustrze i prawią sobie komplementy. Pod koniec filmu żona Kevina, która już jest w tym czasie w zakładzie psychiatrycznym, nie może już więcej patrzeć w lustro. Dlatego, że spojrzenie w lustro uświadamia jej całe zło, którego ona ze swoim mężem się dopuściła. W tym momencie staje koło niej starsza kobieta, współpracownica jej męża i zaczyna głaskać się po głowie. I mówić jej, zobacz jaka jesteś piękna, nie? Spójrz jaką masz piękną twarz. Kto gra żonę Kevina? Charlize Theron. Ulubiona aktorka kogo? Mariusza. Nie? Spójrz jaka jesteś piękna, nie? Masz taką piękną buzię. No i mówi prawdę w gruncie rzeczy. Tak? Tak myślę. Wtedy Mary Ann rozbija lustro, bierze kawałek lustra i podtrzyma sobie gardło. Nie? Dlatego już ma tego wszystkiego dosyć. I taki w gruncie rzeczy jest koniec wszystkich ludzi, którzy bawią się z próżnością, którzy wzięli tablice aleksandryjskie zbyt poważnie, nie? Zbytnio do serca sobie wzięli. Pomyśleli, że one opisują nam nie tylko abstrakcyjnie gramatykę, którą się posługujemy, ale też one mówią nam o tym, jak ma wyglądać nasze życie. Wybór lustra na symbol próżności jest jak najbardziej uzasadniony. No bo po co spoglądamy w lustro? By przyjrzeć się sobie, by zobaczyć, jak inni ludzie na nas będą nas postrzegać, by tak zmienić swój wygląd, aby ludzie widzieli w nas kogoś godnego podziwu, a co najmniej godnego uwagi, a przynajmniej nikogo odrażającego. Kiedy jednak już się ogolimy, namaścimy, uczeszemy, poprawimy krawat, wciąż będziemy widzieć tylko i wyłącznie siebie i swoje dzieło. I w podobny sposób traktujemy też innych ludzi, jak lustra. Nie wychodzimy do nich po to, by współpracować z nimi dla wspólnego dobra. Nie wychodzimy do nich po to, by wymienić owoce naszej pracy. Nie wychodzimy po to, by dowiedzieć się prawdy o sobie. Nie lubimy słuchać prawdziwych opinii o sobie. Lubimy słuchać dobrych opinii o sobie. Wychodzimy do ludzi po to, aby usłyszeć, jacy jesteśmy dobrzy, mądrzy, piękni, a przynajmniej żałośni. W podobny sposób możemy tak traktować też religię i dobre uczynki, o których mówi Jezus w 6 rozdziale. Jak lustro, które powie nam, że nie ma piękniejszej na świecie. Mamy tu do czynienia z tym, o czym pisał Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale. Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego. Umieściwszy ja na szczycie tabel odmian czasowników, już nie wsłuchujemy się w głos Boga, by prawdziwie poznać samych siebie i nauczyć się od Niego, jak mamy żyć. Zagłuszyliśmy boskie ty, by nie mówiło nam już tego, czego nie chcemy usłyszeć. Biblię zamieniliśmy w lustro służące nam do podziwiania samych siebie lub do użalania się nad sobą. Tu oczywiście powinniśmy wspomnieć o drugim przykazaniu dekalogu, o tym, że o zakazie tworzenia obrazów, których byśmy używali w kulcie, w czasie nabożeństwa, poprzez które chcielibyśmy zbliżyć się do Boga. Jeśli pamiętacie jeszcze moje kazanie na ten temat, to na pewno wiecie, że obrazy służą właśnie temu. Nie? Obrazy do nas nie mówią. Obrazy nie powią nam nic nowego. Obrazy nie wniosą nic nowego w nasze życie. Obrazy są tylko refleksją tego, co my wcześniej sami uczyniliśmy. Taka jest właśnie próżna religia. Temu służą obrazy, które tworzymy sobie po to, aby, jak twierdzimy, zbliżyć się do Boga. Jest tylko jeden sposób, w jaki możemy zbliżyć się do Boga. Przez słuchanie boskiego ty. Przez słuchanie tego, który do nas przemawia w swoim słowie. W adwokacie diabła Al Pacino, który gra diabła, w którymś momencie stwierdza, to też jest ciekawa uwaga, może ją zakończę to kazanie, na temat tego, w jaki sposób diabeł wykorzystuje naszą próżność. Próżność, która stwierdza też diabeł w tym filmie, jest jego ulubionym grzechem. Zaspokajam żądzę człowieka i nigdy go nie sądzę. No bo po co? Ja jeszcze by się obraził na mnie. Diabeł nigdy nic złego nam o nas nie powie. Kiedy ostatnio diabeł wam coś złego o was powiedział? Nie odrzuciłem człowieka, mimo jego wyraźnych niedoskonałości. Jestem jego fanem. Jestem być może ostatnim humanistą. Dlatego lubimy diabła, bo do niczego nas nie zmusza. Dlatego lubimy diabła, dlatego że on nas nie osądza. Nawet nie upiera się przed tym, żebyśmy porzucili Kościół. Ja chodź sobie do Kościoła, nie ma problemu. Wystarczy mu, że nasza niepohamowana próżność, ta małostkowa ambicja zaimponowania bliźnim sprawi, że odrzucimy chwałę Boga i zaczniemy poszukiwać swojej własnej chwały. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty otaczasz nas prawdziwą chwałą. Dziękujemy Ci za to, że Ty przywróciłeś nas do swojej chwały, której pozbawił nas grzech. Dziękujemy też za to, że patrząc na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, widzimy Tego, który we wszystkim szukał Twojej chwały, a w niczym nie szukał własnej chwały. Prosimy Cię o to, abyś uwolnił nas od wszelkiej próżności, od wszelkiej małostkowej ambicji tego, by zwrócić na siebie uwagę innych ludzi. Prosimy Cię o to, abyśmy raczej we wszystkim, także w dobrych rzeczach, które czynimy, przede wszystkim myśleli o Tobie, o Twojej chwale i zabiegali we wszystkim, aby ludzie, jeśli patrzą na nas, to widzieli w nas odbicie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i mieli powód do tego, aby chwalić i wielbić Ciebie, a nie nas. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.
Powstańmy teraz, będziemy śpiewać i zbierzemy.